naszych dzisiejszych rozważań jest przebaczenie. Dlaczego taki temat? Jesteśmy na progu Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, przebaczenia i pojednania, więc myślę, że taki temat każdemu z nas się może przydać. Wydaje mi się, że każdy z nas miał kiedyś w swoim życiu taką sytuację, w której miał problem z przebaczeniem doznanej krzywdy. Doznana krzywda bardzo boli, bardzo trudno jest, im większa ta krzywda, tym trudniej jest udzielić krzywdzicielowi natychmiastowego przebaczenia. Czasami to nieprzebaczenie potrafi męczyć nas przez wiele lat, a czasami i do końca życia. Myślę, że warto wiedzieć, co na temat przebaczenia mówi Kościół i osoby, które tym się zajmują. Moje dzisiejsze słowa będą mniej o tym, co właśnie mówi Pan Jezus, natomiast więcej będzie tego, jak sobie z tymi przebaczeniami radzić w różnych sytuacjach. Co Biblia mówi na temat przebaczenia? W Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus, ucząc nas modlitwy pańskiej, mówi: i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wam nie przebaczy, i Ojciec was nie przebaczy wam waszych przewinien. W innym miejscu Biblii, czy trochę jakby zdziwiony tym orędziem Pana Jezusa wzywającym do przebaczenia, Piotr pyta: Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7 razy? W tym czasie rabini uważali, że przebaczyć należy 3 razy. Piotr podniósł tę poprzeczkę, miał pewnie nadzieję, że Pan Jezus trochę ją obniży. Ale wiemy, co odpowiada. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. A w innych tłumaczeniach jest, że 70 po 7 razy. To oznacza zawsze. Żeby wyjaśnić Piotrowi tę potrzebę przebaczania, Pan Jezus mówi przypowieść o nielitościwym dłużniku. Jak pamiętamy, jest to historia króla, który daruje ogromny dług swojemu słudze. Jednak ten nie stosuje takiej samej zasady wobec swojego współsługi. Pan Jezus zwraca uwagę na wielką dysproporcję w długu sługi i jego i współsługi. Dług sługi był obliczony w talentach, to znaczy 10 tysięcy talentów. Natomiast dług współsługi 100 denarów. 10 tysięcy talentów to, gdyby przeliczyć to na miarę bardziej zrozumiałą dla nas, to 342 tony złota lub srebra, czyli 100 milionów denarów. Natomiast wartość 100 denarów to studniowa praca niewykwalifikowanego robotnika. Przez tę przypowieść Pan Jezus chce nam uświadomić, chce nam pokazać, jak wielkimi, niewypłacalnymi dłużnikami jesteśmy i jak małe są nasze pretensje wobec naszych współbraci. Pan Jezus uświadamia nam, że Jego miłosierdzie szturmuje do ludzkiego serca po to, abyśmy robili to samo. To my ze swoim małym miłosierdziem mamy robić wszystko, żeby zaistniała podobna postawa u naszych bliźnich. Wezwanie do przebaczenia wywołuje często sprzeciw. Dlaczego ma przebaczyć? Czy krzywda się nie liczy? Najczęstszym właśnie pytaniem jest: dlaczego? A Pan Jezus mówi dalej tak: jeśli więc przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat coś ma przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem. Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Dlaczego Pan Jezus tak bardzo podkreślił konieczność przebaczania? Dlaczego o żadnym innym grzechu nie powiedział tylko o braku przebaczenia. Jeśli ci się coś takiego przydarzy, idź, zostaw swój dar przed ołtarzem i pojednaj się ze swoim bratem. Jest to tak ważne, ponieważ żaden grzech inny tak bardzo nie niszczy wewnętrznie człowieka, jak właśnie nieprzebaczenie. Pan Jezus mówi to z troski o mnie, o ciebie, o każdego człowieka. Czy zauważyliście, że jeżeli mamy w sobie nieprzebaczenie, to nieustannie z tą osobą dialogujemy, ciągle o niej myślimy, stale z nią jesteśmy, a o swoim przyjacielu tak wiele nie myślimy. W Starym Testamencie istniała zasada oko za oko, ząb za ząb. Na ówczesne czasy to była ważna zasada moralna. Pan Bóg z trudem przebijał się do wnętrza człowieka. Ale Nowy Testament uczy nas czegoś innego. Pan Jezus pragnie, abyśmy szli głębiej, dalej. Uczy nas, że zwycięstwo polega nie na tym, że zdepczemy naszego przeciwnika, ale na tym, że z wroga uczynimy przyjaciela. Bóg zaprasza nas dzisiaj, abyśmy cieszyli się tak samo, jak cieszył się ojciec z powrotu syna marnotrawnego. Tak naprawdę to taka postawa przekracza naturalne możliwości człowieka. Do takiej postawy zdolny jest tylko Bóg. Ale Słowo Boże mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie. Mocą Ducha Świętego mogę naśladować mojego Pana. Przebaczenie zawsze dotyczy relacji dwóch osób. I zależy ono od postawy, jaką zajmuje winowajca. Zwracam na to szczególną uwagę, że zależy ono od postawy, jaką przyjmuje winowajca. Może być taka sytuacja, że my pragniemy pojednania i nasz winowajca także. Podanie dłoni, uścisk, ewentualnie kawa i sprawa zakończona. Bywają jednak takie sytuacje, że na wyciągniętą dłoń do pojednania słyszymy wyraźne nie. I co zrobić wtedy? Wtedy najłatwiej przeżyć to przebaczenie razem z Panem Bogiem. Zresztą jak każde inne, ale w tym wypadku szczególnie mocno. Boże, w swojej bezsilności powierzam Tobie osobę, bo mojego winowajcę, Twemu wielkiemu miłosierdziu i proszę, abyś przemienił w dobro krzywdę, jaką mi wyrządził. Ksiądz Adam Grywkowicz, który pisuje w zeszytach formacyjnych Wieczernika, napisał taki artykuł Przebaczać 77 razy. I mówisz tam, że bardzo dobrze jest napisać list do swojego winowajcy. List, w którym, jeżeli mamy potrzebę dosadnego wyrażenia, to tak powinniśmy się wyrazić. Trzeba kłamstwo nazwać kłamstwem, draństwo draństwem. Musimy, jeżeli mamy taką potrzebę, to użyjemy takich słów, jak na przykład zraniłeś mnie do żywego, zabolało mnie to do samego środka. Ale listu tego nie wysyłamy do naszego winowajcy. Ten list możemy zanieść przez obraz, przed wizerunek Jezusa ukrzyżowanego albo przez Najświętszy Sakrament i powiedzieć Panu Bogu o tym, co w naszym sercu się kryje i prosić Go o przebaczenie. Abyśmy my właśnie byli zdolni do przebaczenia lub jeżeli my nie potrafimy przebaczyć, to również list napisać i prosić Jezusa o przebaczenie, przeczytać przed Najświętszym Sakramentem, ale najpierw w domu głęboko zastanawiając się, co tak naprawdę leży w głębi naszego serca. W opowieści o winnym krzewie Pan Jezus pokazuje nam, żebyśmy tkwili w nim jak gałązki w winnym krzewie i mogli czerpać z niego moc. Kto we mnie trwa, ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli nie możemy nic uczynić, to znaczy, że i przebaczyć nie możemy. Dlaczego zatem Pan Jezus wzywa nas do przebaczenia, skoro nic uczynić nie możemy? Otóż wezwaniu Pana Jezusa jest jednocześnie zaproszeniem do tego, abyśmy przyjęli Jego łaskę przebaczenia. Zdolni jesteśmy do przebaczenia tym częściej, im bardziej sami doświadczamy Bożego miłosierdzia. Im częściej przystępujemy do sakramentu pokuty, tym częściej mamy kontakt z Bożym miłosierdziem i tym częściej będą nasze serca napełniały się potrzebą postępowania tak jak Jezus. Jezus mówi nam, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest was Ojciec w niebie. Uzdrowienie świata nie zależy ani od naszego przebaczenia, ani od naszej dobroci. Tak naprawdę to wszystko jest w rękach Boga. Zależy od Jego przebaczenia i Jego miłości. Ale kiedy Bóg mówi do nas, miłujcie waszych nieprzyjaciół, to jednocześnie daje nam łaskę, abyśmy to robili. Często przeszkodą w przyjęciu przebaczenia, Bożego daru przebaczenia jest to, o czym mówił już Rafał. Jest niewłaściwy obraz, jaki mamy Pana Boga. Bóg pełen miłości, miłosierdzia, bezinteresownej miłości, często nie mieści się w naszej skale uczuć i pojęć. Czy wam się również zdarza coś takiego, że jeżeli ktoś uczyni wam coś dobrego, coś wam sprezentuje, da na imieniny, czy wy nie macie też takiego uczucia, że będzie trzeba mu się zrewanżować? I taka właśnie postawa sprawia, że nie potrafimy tak do głębi zrozumieć, na czym polega bezinteresowna miłość Boga. W Księdze Rodzaju jest taka sytuacja, w której Abrahama nawiedza Bóg w osobie trzech mężczyzn. Kiedy wizyta dobiega końca, Bóg objawia Abrahamowi, że zamierza zniszczyć Sodomę. Pamiętamy, jak Abraham zaczął stawiać się za Sodomą, zmniejszając coraz bardziej tych liczbę sprawiedliwych. I w tym spotkaniu człowieka z Bogiem, człowiek usiłuje dotrzeć do granicy miłosierdzia Bożego, ale nie udaje mu się do niego dotrzeć. To Abraham nie zszedł poniżej 10. Wydawało mu się, że tak małej prośby Bóg nie weźmie pod uwagę. A jak wiemy, mimo to Bóg wyprowadził Sama z Sodomy. Bo tak naprawdę Abrahamowi wcale nie chodziło o mieszkańców Sodomy. Jemu chodziło o Lota. I obawiam się, że dla tego jedynego Lota Bóg nie będzie mógł darować całemu miastu. Miłosierdzie Boże nie ma granic. To my stawiamy Jemu granice. Stawianie granic Bożemu miłosierdziu sprawia, że hamuje się nasz rozwój wewnętrzny. Jest to głęboki impas w naszym życiu wewnętrznym. Warto jednak pamiętać, że jeżeli ktoś nas skrzywdził i podchodzi do nas z przebaczeniem, żeby z prośbą o przebaczenie, żeby nie mówić, nie ma sprawy, nic się nie stało, ależ to drobiazg. Stało się. Nie należy unikać słów i gestów ze strony tej osoby, która do nas przychodzi. Bo przebaczamy coś, a nie nic. I dobrze jest powiedzieć temu naszemu winowajcy, że rzeczywiście zraniłeś mnie, ale cieszę się, że mi to mówisz. Bo jeżeli nie było sprawy, to nie było potrzeby przebaczenia. Jeżeli było przebaczenie, to znaczy, że była sprawa. Czasami jest taka sytuacja, że krzywdziciel nie ma pojęcia, że nas skrzywdził. Ktoś powiedział, coś zrobił. Nie zrobił tego w złej intencji, ale nas skrzywdził. Czujemy się przez niego skrzywdzeni. Wówczas to ja muszę uczynić pierwszy krok. To ja odczuwam przykrość i to ból jest we mnie. To ja muszę powiedzieć, co mnie zraniło i to ja muszę, chcę przeżyć pojednanie. Ono jest mnie potrzebne. Jeżeli tego nie uczynię, to nieprzebaczenie może we mnie tkwić i wybuchnąć przy okazji z ogromną siłą. Czasami latami tkwimy właśnie w tym swoim nieprzebaczeniu, nie wiedząc, że nasz krzywdziciel nie ma pojęcia, o co nam tak naprawdę chodzi. Wiele naszych trudności życiowych i wewnętrznych problemów wynika z tego, że błędnie rozumiemy podstawowe zasady naszej wiary. Bez przebaczenia nie ma życia chrześcijańskiego. Przebaczenie jest podstawą naszej wiary. Nasze trudności z przebaczeniem czasami wynikają z tego, że nie rozumiemy różnicy między przebaczeniem a zapomnieniem. Wydaje nam się, że jeżeli komuś przebaczyliśmy, a w naszym sercu ciągle tkwią negatywne uczucia, to jesteśmy hipokrytami. Ale należy odróżnić tutaj uczucie przebaczenia od aktu przebaczenia. Akt przebaczenia jest wyborem, jest decyzją opartą na naszych chrześcijańskich zasadach. Natomiast na uczucie nie mamy wpływu. To, kiedy uczucie zniknie, niechęci, zależy od wielu czynników. Od naszego charakteru, od stopnia zranienia. Ale warto wiedzieć, że nie zawsze przy akcie przebaczenia będzie uczucie przebaczenia. Dlatego też warto jest pamiętać o tym, żeby nie patrzeć na swoje serce, na swoje uczucia w tym momencie, ale stawić im czoła, oczywiście tak, przyznać się do nich. Wiem, że jestem wściekła, wiem, że do tej chwili nie cierpię, wiem, że on mnie bardzo skrzywdził, ale proszę Boga, aby pomógł mi się z tym uporać. Warto jest pamiętać również o tym, że musimy czas dać zarówno temu, który nas skrzywdził, jak i sobie, na to, by to uczucie niechęci minęło. I tak jak dajemy sobie, chcemy dać sobie ten czas, to właśnie warto, żebyśmy pamiętali, że musimy go dać również naszemu krzywdzicielowi. Szczerze uczyć bardzo często nie umiemy odróżnić bowiem, co jest grzeszne, a co nie. Jeżeli nauczymy się odróżniać akt przebaczenia od uczucia przebaczenia, wówczas nasze problemy będą zupełnie widziane z innej perspektywy. Warto również pamiętać, że zapomnieć nie zawsze oznacza przebaczać. Czasami gdzieś podświadomość usuwamy nasze zranienie po to, ażeby nie przeżywać bólu i uniknąć cierpienia. Brońmy się jednak przed tymi, którzy nam mówią, zapomnij o tym, ponieważ wówczas nie możemy stanąć w prawdzie ze swoimi uczuciami przed samym sobą. Jeżeli nie będziemy znali swoich uczuć, to trudno sobie z nimi będzie radzić. Jeżeli krzywdzi nas ktoś obcy, to dla nas jest, a krzywda jest wymierna, to dla nas jest oczywiste, jak sobie radzić. Ktoś nam na przykład zniszczy samochód, wiemy, że jest policja, są sądy. Gorzej, jeżeli krzywda spotyka nas ze strony kogoś bliskiego, a jeszcze trudniej, jeżeli jest to osoba bardzo bliska, mąż, żona, dzieci czy rodzice. Wówczas tak naprawdę nie umiemy się bronić. Jeżeli cierpienie wynika ze złej woli człowieka, to musimy pamiętać o tym, że Chrystus uczy nas mądrej miłości. On stanowczo bronił się przed tymi, którzy chcieli go zepchnąć ze skały, przed żołnierzem, który go uderzył rękawicą w twarz, przed Piłatem, Kajfaszem czy Annaszem. Kto chce kochać na wzór Jezusa, musi, tak jak Jezus, bronić się przed swoimi krzywdzicielami. Kto nie broni się przed krzywdzicielem, popełnia błąd nie tylko dlatego, że upewnia prześladowcę swego o jego postawie, ale również uniemożliwia mu zrozumienie swojego postępku i naprawienie zła. To właśnie Kościół daje prawo do separacji małżeńskiej w sytuacji, kiedy krzywdziciel nie zamierza nas krzywdzić. I ta separacja dotyczy nie tylko sytuacji małżeńskiej. Na ostatnich rekolekcjach, których ten weekend byłam, ojciec Witko odpowiedział na pytanie, zadane mu pytanie, czy co robić, jeżeli ktoś jest w domu agresywny pod wpływem alkoholu i nieustannie obraża i niszczy. On powiedział krótko, odizolować się od swojego krzywdziciela. Chrześcijanin nie odpowiada złem za zło, nie mści się, ale też nie pozwala siebie sprowadzić do roli biernej ofiary. W przypowieści o dłużniku Pan Jezus wyjaśnia, do czego zobowiązany jest krzywdziciel, który się nawraca. Otóż on powinien przyjść do nas z własnej inicjatywy. Powinien dokładnie opisać krzywdy, jakie nam wyrządził. Przeprosić i wyjaśnić, w jaki sposób zamierza te krzywdy naprawić. Wszystkie te kroki są niezbędne ofierze, aby mogła uwierzyć w przemianę krzywdziciela, jak również potrzebne są samemu krzywdzicielowi, by już nie wracał do popełnionego zła. Bardzo chciałabym to podkreślić, że jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ w moim życiu zetknęłam się z osobą, która taką sytuację przeżywa nadal, ponieważ nie ma właśnie skruchy ze strony krzywdziciela. Bo bardzo często krzywdzicielowi wydaje się, że wystarczy powiedzieć słowo przepraszam. Ale to jest za mało, żeby budować na nowo relację opartą na miłości. Czasami powie przepraszam za wszystko. To też jest za mało. A już najgorzej, jak powie przepraszam, jeśli cię zraniłem. Bo w ten sposób sprawia, że wrażenie jakby wcale nie popełniał żadnej winy. Krzywdziciel może prosić o przebaczenie swojego bliskiego dopiero wtedy, kiedy nauczy się kochać. I również ta osoba, która przebacza, powinna być dopiero gotowa wtedy na pojednanie, jeżeli nauczy się kochać swojego krzywdziciela. To, kiedy wybaczam, zależy od mojej miłości. Natomiast informowanie krzywdziciela o tym, czy mu wybaczyłam, zależy od tego, jakie jest jego postępowanie wobec mnie. Nie musimy informować naszego krzywdziciela o tym, że mu wybaczyliśmy, jeżeli on nie zamierza się zmienić i nadal wyrządza nam krzywdę. Pamiętajmy o tym, że pojednanie jest możliwe tylko z inicjatywy krzywdziciela. Musimy po prostu uzmysłowić sobie, że w życiu są ludzie, którzy nie umią kochać i nie chcą przebaczać. I nie zależy im na naszym wybaczeniu. A mimo to pamiętać o tym, że życie jest wielką radością, wielkim darem danym nam od Pana. I żeby te przykrości, te bóle, jakie mamy w sobie, nie niszczyły naszego życia. Warto, myślę, też pamiętać o tym, że tak naprawdę siły do tego, aby wybaczać, to siły, jakie otrzymujemy od Pana. Myślę, że mieliśmy wszyscy doświadczenia takie, że ludzie, którzy są blisko Kościoła, blisko konfesjonału, tacy ludzie chętniej przebaczają. I takim ludziom my też chętniej przebaczamy, jeżeli sami jesteśmy blisko Pana Boga. Czasami odmawiamy pojednania, bojąc się, że będziemy musieli nadal z tym naszym krzywdzicielem żyć. Jeżeli ktoś na przykład ciągle o nas źle mówi, przychodzi po przebaczenie, my mu przebaczamy, on chciałby nawiązać znowu na nową relację, a my wiemy, że już takie spotkanie nieraz miało miejsce i zawsze prowadziło do kolejnych złych słów o nas, po prostu unikamy takich osób i nie jednamy się z nimi. Wybaczamy im, ale nie jednamy się z nimi. Żeby zapewnić sobie zbawienie pochodzące od Bożego przebaczenia, trzeba trzymać się dwóch prawd. Pierwsza prawda to, że Bóg zawsze zachowuje inicjatywę przebaczenia. Tak jak On tylko może podjąć inicjatywę miłości. Nie myśmy umiłowali Boga, ale On nas umiłował. Drugą prawdą jest to, że przebaczenie nie jest aktem woli wyłącznie zależnym od nas, ale również zależy od otwarcia się naszego na łaskę przebaczenia, jaką daje nam Bóg. Warto również pamiętać, że miłosierdzie Boże nie jest ograniczone do naszych małych przebaczeń. Jeżeli my nie chcemy przebaczyć swojemu krzywdzicielowi, a on sam prosi Boga o przebaczenie, Bóg mu z całą pewnością wybaczy. Natomiast my zaciągamy wobec Boga winę. Bardzo ważną rzeczą jest również przebaczenie samemu sobie. Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny, że nie tyle rani go grzech, jaki popełniamy, ale zwątpienie w jego miłosierdzie. To ogromny grzech pychy, który bardzo nie podoba się Bogu. Mamy wówczas taką postawę, że uważam, iż mój grzech jest większy niż Boże miłosierdzie. A jak wiemy, Boże miłosierdzie granic nie ma. Jeżeli przystępuję do sakramentu pokuty, to jednocześnie mam świadomość tego, że Bóg mi przebaczył, a więc następnym krokiem powinno być przebaczenie sobie. Czasami mówimy, mój grzech jest tak wielki, że nie mogę go sobie przebaczyć, albo nigdy sobie tego nie wybaczę. Ale jeśli traktuję Boga poważnie, a nie przyjmuję Jego przebaczenia poprzez przebaczenie sobie, nigdy tak naprawdę nie doświadczę Bożego przebaczenia. I nigdy nie będę potrafić się otworzyć na przebaczenie do końca drugiemu człowiekowi. Jaka jest przyczyna nieprzebaczenia sobie? Najczęstszą przyczyną jest to, że czujemy się niegodni przebaczenia Bożego i sami siebie karzemy za nasz grzech. Przyjmujemy teoretycznie Boże przebaczenie, ale w sercu swoim uważamy, że nie jesteśmy tego godni. Musimy nauczyć się akceptować siebie takimi, jakim jesteśmy, ze wszystkimi swoimi ograniczeniami, takimi, jakich akceptuje nasz Bóg. Musimy zrozumieć, że jesteśmy ludźmi grzesznymi i akceptować siebie nie takich, jakich chcielibyśmy być, ale takimi, jakim jesteśmy naprawdę. I przyjąć do wiadomości, że jest w nas dwubiegunowość. Z jednej strony miłość, jesteśmy zdolni do miłości, z drugiej do nienawiści. Z jednej strony do łagodności, z drugiej do ostrości, do ostrych wypowiedzi. Tak po prostu jest. I im szybciej to zaakceptujemy, tym pełniej będziemy doświadczać Bożego miłosierdzia w swoim życiu. Samo przebaczenie oczywiście nie oznacza usprawiedliwianie siebie. Jest to przyjęcie postawy skruchy i pragnienie zmian, aby pójść za Chrystusem, niosąc swój krzyż. Pierwszą oznaką takiego samoprzebaczenia jest to, że zaczynamy myśleć życzliwie o sobie, że darzymy się cierpliwością mimo naszych pogmatwanych uczuć. Człowiek pojednany z sobą nie karzy się w myślach, ani dosłownie, wobec tego, czego nie udało mu się zrobić dobrze. I na sam już koniec chciałabym jeszcze powiedzieć coś, co lata temu było dla mnie wielkim zaskoczeniem, gdy usłyszałam od księdza, że należy przebaczyć Bogu. Często, zacytuję teraz, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ona istnieje. Męczy nas latami, okrywa cieniem naszą duszę, rzutuje na modlitwę, na relacje, wewnętrzny pokój. Odbiera radość i nadzieję. Zadra w naszym sercu. Głęboka uraza do Boga. Życie każdego z nas nie należy do łatwych. Często jesteśmy zranieni, często ranimy się sami siebie. Często spotykają nas przykrości ze strony najbliższych. Nie mamy pracy, jaką chcielibyśmy. Nie mamy takich przyjaciół, jakie nam są potrzebni. I stopniowo w nas, w odczuciu takich różnych, niesprzyjających nam sytuacji, może pogłębiać się żal do życia i do Boga. Wówczas może w naszych sercach pojawić się takie wołanie, jak usłyszeliśmy u Marii. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdybyś był blisko mnie, gdybyś błogosławił, to rodzina by się nie rozpadła, dziadek by nie zachorował na raka, nie straciłbym przyjaciół. Gdybyś to zrobił, nie przyszłoby to na mnie. Ale skoro nic nie zrobiłeś, to twoja wina. Takie wyrzuty w sercu nosi wielu z nas. Niejednokrotnie przejawiamy postawę starszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym. Kiedy to pozornie blisko trwamy przy Bogu. Chodzimy do kościoła, modlimy się, ale tak naprawdę, kiedy spotka nas cierpienie, przypisujemy je Stwórcy. Łatwo wówczas przychodzi nam wyrzucić Bogu. Oto tyle lat Ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu, ale nie dałeś mi nigdy koźlęcia, żebym zabawił się z przyjaciółmi. Oto tyle lat Ci służę. Jeżdżę na rekolekcje, odmawiam litanie, nowenny, służę Kościołowi, a ciągle nie mogę założyć rodziny, nie mam przyjaciół, nie mam dobrej pracy. Jestem nieszczęśliwy i zagubiony. Ci zaś Twoi synowie, ateiści, bezbożnicy, rozpustnicy, kłamcy, mają pod dostatkiem wszystkiego. W takich chwilach niejednokrotnie czujemy się załamani, opuszczeni przed Boga. Ale wiemy przecież, tak naprawdę w głębi serca wiemy, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobrem, że Bóg jest naszym zbawieniem, że od Niego otrzymujemy tylko dobro, że On nas naprawdę kocha, że jeżeli dopuszcza jakieś zło, to tylko po to, aby wyprowadzić z Niego dobro. Jakiś czas temu, około chyba 2 czy 3 tygodni, spotkałam swojego dawnego znajomego, który od wielu lat jest niewidomy. I on mówi do mnie: Sylwia, gdybym nie oślepł, jestem w 100% pewny, że byłbym po drugiej stronie. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak zaufać Panu Bogu. Bo tylko jeżeli mamy pełne zaufanie do naszego Boga, wszystko, co spotyka nas w życiu, potrafimy przyjąć i nie mówić: przebaczam Bogu, że dopuścił na mnie to nieszczęście, ale inaczej, dziękować Bogu za dobro, które z tego zła może wyniknąć. Najważniejsze jest, aby pójść za tym, do czego zachęca nas Chrystus. Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I na samo zakończenie chciałabym przeczytać wam dwie wypowiedzi dwóch papieży. Pierwsze to Jan Paweł II. Każdy, do kogo dotrze prawda o wielkości Bożego przebaczenia, jest w stanie pod Jego wpływem przemienić własne życie. Gorąco i nieustannie dziękujmy Bogu za wszystko, czego nam udziela. Otwórzmy swoje serca na Boga i Jego łaski, aby mógł hojnie obsypać nas darami swojego miłosierdzia. I słowa papieża Franciszka wypowiedziane w ostatnią środę, czyli w środę popielcową. Drodzy bracia i siostry, przebaczenie Boga jest tym, czego potrzebujemy wszyscy. Jest ono najwspanialszym znakiem Jego miłosierdzia. Darem, jaki każdy człowiek, któremu odpuszczono grzechy, ma dzielić się z napotkanym bratem i siostrą. Wszyscy ci, których Pan postawił obok nas, członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy, parafianie, wszyscy oni są, podobnie jak my, ludźmi potrzebującymi Bożego miłosierdzia. Niech Pan za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, pozwoli nam być świadkami Jego przebaczenia, które oczyszcza serce i przemienia życie. Amen. I tutaj jeszcze chciałabym... Chciałabym Was zachęcić do obejrzenia krótkiego, 6-minutowego filmu na YouTubie Przebaczyć niewybaczalne. Jest to historia dziewczyny, która została zgładzona. I dobra, jak Pan Bóg z tego wyciągnął. Zachęcam bardzo.